Znajdujemy się dzisiaj w znanym Wam już radioobserwatorium w Piwnicach pod Toruniem, w którym dzisiaj całkiem ciekawa rzecz, całkiem ciekawe wydarzenie, a mianowicie uroczyste otwarcie odnowionego astrografu właściwie, nie tyle teleskopu Henry'ego Drapera, astrografu, urządzenia, dzięki któremu mogliśmy dowiedzieć się o gwiazdach o wiele, wiele więcej, mogliśmy zrozumieć, czym są i mogliśmy przede wszystkim pokategoryzować je. A z nami dzisiaj doktor habilitowany Andrzej Strobel, człowiek, który z tym miejscem związany był przez wiele, wiele, wiele lat i porozmawiamy o tym, w jaki sposób doszliśmy do tego, jak działają galaktyki, jak wyglądają galaktyki, czym są galaktyki, że w ogóle istnieją one i co z tym wszystkim stanie się w dalszym następstwie i w dalszym czasie. Witam serdecznie.
Witam.
No to może zacznijmy właśnie od tego, jak my w ogóle doszliśmy do tego, że wiemy, że mieszkamy sobie w takiej oto galaktyce, w takim skupisku gwiazd, który rządzi się swoimi prawami, no bo na początku oczywiście nie mieliśmy o tym pojęcia.
Tak, świadomość tego, gdzie jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w kosmosie, nie nastąpiło od razu. Oczywiście trzeba by się zanurzyć żyć głęboko w historię, może nawet sięgnąć do starożytności. Starożytni Grecy wprowadzili, a właściwie uświadomili sobie istnienie przestrzeni. To było wielkie osiągnięcie. Uszeregowali niektóre obiekty w tej przestrzeni i powstał trójwymiarowy wszechświat. Ale ten wszechświat, który tworzyli starożytni, był, niezależnie od tej jego struktury fizycznej, podzielony na dwa obszary, doksiężycowego i pozaksiężycowego. Doksiężycowy obszar miał wymiar fizyczny, pozaksiężycowy był wymiar czysto duchowy. Niezwykłego przewrotu w tym obrazie dokonał Mikołaj Kopernik. Formalnie zasugerował ruch Ziemi w kosmosie, wokół Słońca. I do tego wielu ludzi sprowadza całego odkrycie i całą rewolucję. Ale konsekwencje tego ruchu były zupełnie nieprawdopodobne. Ruch Ziemi przypominał ją, albo upodabniał ją do planet. A skoro tak, to planety nabierały cech fizycznych, cech Ziemi, przestały być obiektami duchowymi. W wyniku przewrotu, jakiego dokonał Kopernik, który trwa do dzisiaj, nagle uświadomiliśmy sobie, że wszechświat jest fizyczny i my w nim istniejemy fizycznie na obiekcie, który jest jednym z elementów tego wszechświata, na naszej Ziemi. Poruszamy się na niej niezwykle szybko, ale wszystko, co posiadamy, to jest nasza Ziemia. Jednym z problemów popularyzacji współczesnej astronomii jest w pełni uświadomienie ludziom, w jakich uwarunkowaniach kosmicznych się znajdujemy. Wszechświat fizyczny okazał się wszechświatem nie tylko fascynującym, ale także ma drugie oblicze, jest wszechświatem groźnym. I do niego powoli przywykamy, rozumiemy go. Stopniowo oczywiście po przewrocie kopernikańskim, po jego uruchomieniu, zaczęto rozszerzać zakres badań. Pomogły również pewne nowinki, odkrycia techniczne i powoli, powoli ten zasięg naszej, czy obszar, który obejmowała nasza świadomość, stawał się coraz szerszy. Zaraz po Koperniku obiektem fizycznym, szczególnie fizycznych rozważań, stał się Księżyc. To był Kepler, który to robił, Heweliusz w Gdańsku, który pokazywał zresztą miasta na Księżycu, głęboko w to wierząc. Potem systematycznie rozszerzano badania. W 1609 roku Galileusz, po zbudowaniu przez siebie niewielkiej lunety, odkrywa dwa elementy. Jeden, który ma oddźwięk bardzo współczesny. Stwierdza, że wokół Jowisza, takiej największej planety w naszym układzie, krążą w tej samej płaszczyźnie obiekty. Czyli widzi jakby mikroukład słoneczny. I być może zadaje sobie pytanie, czy takie układy istnieją we wszechświecie i są popularne. 390 lat później pracownik naszego ośrodka, profesor Wolfram, daje odpowiedź pozytywną. Tak, istnieją. Znamy tysiące takich układów planetarnych. To była jedna sprawa. A druga, Galileusz stwierdza przy pomocy swojej lunety, że to, co przez niebo przebiega jako taki rozmyta, jako rozmyta poświata, którą Grecy nazwali drogą mleczną, czyli Galaktikos, że to jest w istocie system gwiazdowy, gigantyczny system gwiazdowy. Ale wszelkie próby określenia jego struktury były niezwykle utrudnione, dlatego że nie było żadnej możliwości technicznego określenia odległości do gwiazd. Mhm. Próbę taką w XIX wieku podejmuje Herschel i przyjmuje, że o strukturze można coś powiedzieć, jeżeli przyjmiemy, że słabe obiekty będą dalekie, a jasne bliskie. Próbuje skonstruować obraz. Jest to nieudany obecnie, wiemy, obraz. Co mu przeszkodziło? To, że nie miał świadomości, albo tylko cząstkową świadomość, że w tych obserwacjach, które dokonywał, przeszkadza mu ogromnie materia międzygwiazdowa, rozproszona, mhm. która przesłania ogromną ilość obiektów. I dostał twór, który odbiega znacznie od tego, co w rzeczywistości jest. Jakąś taką nieforemną strukturę zlokalizowaną wokół Słońca. Mhm. Te wszelkie próby określenia odległości były, ale oczywiście to pobudzało inwencje do znalezienia. Pierwsze rzeczywiste pomiary odległości, takie, które już były oparte, nie tylko konkretny pomiar, ale dawały poczucie, że my rzeczywiście wyczuwamy odległości, nastąpiły dopiero w 1831 roku. Mhm. Wtedy okazało się, że żyjemy w świecie, którego wielkość określona rozmiarem Układu Słonecznego jest praktycznie niczym w porównaniu do rzeczywistej.
A jak wielkości. Się takie badania odległości prowadziło w tamtych, na tamten czas? W jaki sposób oni tak, doszli do tego,
że nie, po prostu odległość była taka, nie, to było potem w latach 20. później. Mhm. Natomiast wtedy po raz pierwszy geometrycznie, wykorzystując, że Ziemia obiega wokół Słońca, ciągle wracamy jakby do Kopernika, z dwóch skrajnych pozycji można było zbadać kąt na bliską gwiazdę w stosunku do odległej. To jest tak zwana metoda paralaks trygonometryczna. Ona nie ma praktycznie żadnych założeń z wyjątkiem jednego, że Ziemia porusza się wokół Słońca i dawała wiarygodne oceny. Mhm. Ale wtedy okazało się, że odległości przerastają wyobraźnię najśmielszych badaczy. Układ Słoneczny wydawał się ogromny. Sięgnięcie do pierwszych gwiazd, nawet bliskich, zupełnie rozłożyło tamten obraz. Gdybyśmy sobie wyobrazili gwiazdy wielkości, a zmniejszone do milimetra przy równoległym, równoczesnym zmniejszeniu odległości, to odległości między takimi milimetrowymi gwiazdami bliskimi to byłoby 30 kilometrów. To jest przestrzeń porażająca. To dodatkowo rzutuje na nasze widzenie naszego miejsca we wszechświecie. Niewiarygodnie wielkiego w sensie przestrzennym. Z Ziemią bardzo mało. No dobrze, badania tej struktury oparte na pojedynczych gwiazdach niewiele dawały. Przełom nastąpił następny pod koniec XIX wieku. Między innymi w wyniku zastosowania teleskopu, którego powtórne, kolejne otwarcie będziemy dzisiaj czcili, teleskopu Drepera, i szeregu pracowników, głównie kobiet, które na nie pracowały. I pracowały, ten przełom był skoncentrowany na zrozumieniu, początkowo wcale niejasnym, że w rzeczywistości gwiazdy dosyłają nam informacje w postaci gotowych listów. Mhm. Ten list jest zapisany w tęczy, widmie światła gwiazdy, w postaci całego szeregu, całego kodu znaków. Pierwsze rozeznania w tym kodzie gwiazd dotyczyły tylko podziału tych obrazków, tych widm według liczby, czasami uszeregowania. Ale bardzo szybko jedna z bohaterek tego serialu badania fizyki, natury fizycznej gwiazd potrafiła wydobyć i uszeregować te gwiazdy według pierwszego parametru fizycznego. To był przełom temperatury. I poszło następnie już, dlatego że skoro odczytano ten kod w sensie określenia pierwszej charakterystyki rzeczywiście fizycznej, nagle okazało się, że te porażające odległości nie są aż taką przeszkodą, jak nam się widziało, że można było sięgać do natury fizycznej obiektu. Mhm. Kiedy zaczęto poznawać naturę fizyczną, to poznanie odpłaciło pewnym zyskiem. Skoro my znamy naturę fizyczną obiektu, to potrafimy określić, jak silnie obiekty promieniują. Z drugiej strony mamy pomiar na Ziemi, jakie promieniowanie odbieramy. Porównanie tych dwóch wielkości przy założeniu, że ta materia w drodze przechodząc przez przestrzeń, osłabia się systematycznie, dało pierwsze informacje o strukturze przestrzennej, ale już nie dla pojedynczych obiektów, tylko dla masy. O dziwo, ten pomiar, w stosunku do którego wielu badaczy, astronomów ma też wątpliwości poważne, dociągnął nas do takich nowoczesnych pojęć jak ciemna energia. Ona też została wyprowadzona w rzeczywistości z pomiarów porównania wysyłanego światła, które my zgadujemy, zakładamy, z odbieranym. Doprowadziło ono do jednego z topów, takich hitów współczesnej astronomii, jednego z najbardziej spektakularnych haseł współczesnej nauki. Ciemna energia we wszechświecie, energia próżni, no szukamy wyjaśnienia tej energii. Jak widać z tego, co próbuję tutaj opisać, cała astronomia i pobudzana przez nią świadomość rozwijała nam się szerokim frontem. To nie był jeden kierunek. Zresztą na marginesie mówiąc, my pod jednym hasłem astronomia mamy kompleks zagadnień, nawet struktura astronomii. Astronomia dzieli się na, w zależności od rozmaitych okoliczności, na 45-50 działów dużych. W obrębie tych działów mamy wiele grup tematycznych i poszczególnych tematów. Liczba aktualnych tematów może sięgać miliona.
To już nie zawodowych jest do astronomów
na świecie 13-14 tysięcy. Widać, że mimo, że używamy pewnego uproszczonego obrazu i uproszczonego języka, to w tym tkwi ogromny ładunek nierozpoznanych zagadnień. Ogromny. I w rzeczywistości bardzo często mówi się, że przedmiotem badań astronomicznych jest wszystko, co nas otacza. Cały wszechświat i człowiek w nim. Czyli można byłoby powiedzieć i w ten sposób, że w rzeczywistości wszystkie dziedziny uprawiane przez człowieka na Ziemi i we wszystkich gałęziach nauki sprowadzają się do jednego, do poznania wszechświata w rozmaitych jego aspektach i fragmentach. Ale wracając do naszej astronomii, ten ciąg poznawania przestrzeni najbliższej, budowy galaktyki, w latach 20. doprowadza do pewnego skonkretyzowanego obrazu. Już widzimy naszą galaktykę pod koniec lat 20. jako twór dyskowy, z jakimiś strukturami wewnętrznymi, szybko wirujący, no ale jeszcze ciągle dosyć jednorodny pod względem składu. W latach 20., a jeszcze, przepraszam, wcześniej, jeszcze w XIX wieku, zrobiono pierwsze zdjęcie, być może, tego nie jestem pewien, trzeba by sprawdzić, czy to zdjęcie nie wykonał, tego zdjęcia, przy tym zdjęciu nie uczestniczył Henry Draper. Tenżeż jedna z tych postaci, która związana jest z naszym teleskopem, bo on był inicjatorem wykonywania zdjęć astronomicznych w tamtym czasie. Henry Draper albo ktoś wykonał zdjęcie w latach 60. XIX wieku obłoku w Andromedzie, gwiazdozbiorze Andromedy. Ten obłok figurował w wielu wypadkach jako obiekt, którego nie potrafiono umieścić wyraźnie w przestrzeni. Była nawet burzliwa dyskusja w latach 20., którą część tej dyskusji brały udział dwie grupy astronomów. Jedna uważała, że to jest obiekt wewnątrz naszej galaktyki, druga uznawała, że to jest obiekt poza naszą galaktyką i przypomina jeden z tworów, które sugerował, że istnieją, sugerował ich istnienie Kant w XVIII wieku, 1755 roku, jako wyspy wszechświata. Wtedy to taki termin powszechny istniał. No w efekcie okazało się, że ta grupa, która uważała, że to jest obiekt pozagalaktyczny, zaczął przeważać. I w latach 20. uświadomiono sobie już w pełni, że mamy do czynienia z obiektem, który nie jest w obrębie naszej galaktyki, ale tworzy prawdopodobnie obiekt pozagalaktyczny.
Ale jak do tego doszli? Z perspektywy obserwacji to faktycznie wygląda jak obok. Musimy, dzisiaj mamy na przykład teleskop Hubble'a, który jest w stanie wykonywać bardzo szczegółowe zdjęcia. Tak. Mamy zdjęcie Andromedy, gdzie widzimy pojedyncze gwiazdy, ale to jest technologia dzisiejsza.
Tak, w niektórych przypadkach struktury, podstruktury małe, gwiazdy, obszary pewne gwiazdy.
Ale wtedy nie mieli takiej technologii, więc jak doszło do tego, że to jest poza?
To jest technicznie biorąc ogromny przełom. Ale wcale nie jestem pewien, czy też wówczas to byłoby jednoznacznym dowodem, gdybyśmy mieli takie fantastyczne zdjęcie, że to przeważa. No i jeszcze nowa gałąź w latach 20. się uruchamia poprzez pracę astronoma amerykańskiego Hubble'a, który wiąże pomiar również z tych widm możliwego do wyciągnięcia. Widma okazały się przebogatym źródłem informacji. Podaj 98% informacji o wszechświecie czerpiemy z widm, może 2% ze zdjęć, a prawie nic z patrzenia. Chociaż te zdjęcia są i spektakularne, fascynujące, one ekscytują nas ogromnie, ale spełniają raczej rolę, poza pewną morfologią, to spełniają rolę, tak powiedzmy, estetyczną, ogromną, ale morfologia też. Natomiast Hubble dokonał pewnej operacji, kiedy już sobie zaczęto uświadamiać, że my możemy poprzez znane własności gwiazd, szczególnie gwiazd zmiennych, tu się pojawia postać jeszcze jednej kobiety, już nie pani Cannon, a pani Leavitt, która zasugerowała sposób pomiaru odległości do dalekich obiektów pozagalaktycznych w oparciu o zmienności gwiazd, gwiazdy pulsujące. I to dało podstawy określenia rzeczywistych odległości do tych tworów, które już coraz silniej wyłaniały się jako odrębne galaktyki. Mhm. Hubble wykorzystał na początku bardzo skromny materiał, pomierzył odległość tą metodą gwiazd zmiennych i skorelował ją z prędkością oddalania się obiektu. Fascynujący wniosek. Na początku to była niewielka liczba punktów, w której dopatrzył się Hubble pewnego trendu liniowego, zależności liniowej. Ale niedługo potem, 2 lata później, ze swoim współpracownikiem Allerem dokonali pomiaru znacznie większej liczby obiektów, już będąc przygotowani do tego, że uzyskać potwierdzenie albo obalenie tego trendu, i doszli do bardzo ciekawego, burzliwego wniosku, że my mamy liniową zależność między prędkością oddalania się a odległością. Jak to zinterpretować? Interpretacja Hubble'a, która się narzucała, była, że my mamy do czynienia z systematycznym rozszerzaniem się całego wszechświata. Ale temu przeciwstawiali się fizycy, którzy twierdzili, że jeżeli to miałoby być prawda, to idąc wstecz, dochodzimy do paradoksalnych wniosków, że wszechświat musiał być bardzo mały kiedyś, a skoro był mały, to był niewiarygodnie gęsty i gorący. I dochodzimy do czegoś, czego współczesna fizyka też nie lubi, osobliwości. Nieskończenie gorący, nieskończenie mały. Jak uporać? Rozwiązania, no i astronomowie podzielili się, zdecydowana większość była przeciwko, początkowo przeciwko temu rozszerzaniu się, aż do lat 60. Kiedy przypadkowo dwóch inżynierów z Bell Company odkrywa szum w kosmosie. Oni przygotowali rogi falowe, które chcieli oczyścić z wszelkich możliwych szumów, żeby mieć komunikacyjny, czysty komunikacyjny instrument. Okazało się, że nie potrafią się pozbyć szumu. Przypadek sprawia, że w tym samym czasie, kiedy oni wykrywają szum, astrofizycy szukają tego szumu, który miałby być koronnym dowodem na istnienie gorącego wszechświata. W późnych latach 60., 65. około, nagle pęka ta bańka niemożności. Okazuje się, że wszechświat był gorący, czyli zaczyna zwyciężać, i trwa to do dziś, koncepcja rozszerzającego się wszechświata z jego początkiem, w cudzysłowie, jakimś określonym momentem, który do końca nie jest rozpoznany jeszcze, jeśli chodzi o jego obserwacyjne wręcz, i systematycznym rozszerzaniem. Wtedy nagle w świadomości ludzkiej rodzi się zupełnie coś ciekawego. Całe badania astronomiczne, badania przestrzenne pokazują naszą sytuację w dosyć nieciekawej postaci. My siedzimy na znikomo małym obiekcie, w porażająco wielkim wszechświecie, z szansami jego badania zerowymi. Nagle, jeżeli przyjąć, że koncepcja, jaką Hubble wysnuł, że my mamy liniową relację między prędkością i to jest związane z rozszerzaniem, Z tak arcyprostego wykresu potrafimy określić wiek wszechświata. Burza, jaka następuje, powstaje nowa gałąź, kosmologia. No, czy ona powstaje w tym momencie, to niekoniecznie. Była i wcześniej próby kosmologiczne istnieją od starożytności, opisu wszechświata.
Ale teraz ma podkładkę.
Ale teraz ona znajduje wyraźne podstawy pomiarowe. I zaczyna się coś, co trwa do dzisiaj. Wszechświat rozszerzający się z pytaniem, czy go coś jest w stanie wyhamować. Ile materii potrzeba do wyhamowania. Ile materii potrzeba do tego, żeby spowolnić jego rozszerzanie się. My mamy problem, czy wszechświat jest otwarty, czy wszechświat się zamknie, czy wszechświat nabiera pewnego, dochodzi do pewnego asymptotycznego wymiaru. To przeważa w większości współczesnych takich koncepcji kosmologicznych. Ale widać, że ten front badań rozszerzał się i rozszerza. Oczywiście pozostają cały czas nierozpoznane elementy galaktyki jako obiekty. Już w latach 20., nieżyjący już dawno, profesor de Vaucouleurs we Francji w czasie jednego z takich popularnych referatów, przynajmniej tak się przyznawał, użył na potrzeby tej popularyzacji, użył takiego określenia, że galaktyki gromadzą się w gromady, a te w supergromady, żeby tak sobie ułatwić pewien przekaz myśli. Po uświadomieniu, kiedy wydrukowano to, co on powiedział, wpadł w popłoch i usiłował odwołać to wszystko, pisząc listy do redakcji, że to nieprawda, że on to tak powiedział na potrzeby tylko takiej popularyzacji samego wykładu, ale on w to nie wierzy. Na szczęście nikt nie przyjął tych jego oświadczeń i struktura wszechświata, taka hierarchiczna, w której my mamy do czynienia nie z pojedynczymi obiektami, ale z grupami obiektów, które tworzą grupy lokalne, albo gromady, albo supergromady. Ta struktura wszechświata cały czas jest dla nas otwarta, cały czas się bada i zależności między poszczególnymi obiektami, jak również jaki to miało związek z powstawaniem wszechświata. Usiłujemy odpowiedzieć na pytanie i tu w przypadku galaktyki naszej są czasami i były czasami zupełnie sprzeczne koncepcje. Jedna przyjmowała, że galaktyka mogła powstać z gigantycznej chmury pierwotnej materii, z która wolno się obracała, to jest kosmologiczny ruch, i zapadała grawitacyjnie. A skoro zapadała, to powstawały struktury coraz bardziej płaskie. Ale pomiędzy te struktury płaskie uwidaczniają się na przykład gwiazdami. Ale to nie mogło powstać w sposób ciągły, ponieważ do wytworzenia gwiazd potrzeba pewnej gęstości materii. Czyli trzeba było wytworzyć pierwszą generację gwiazd. Pozostała materia się spłaszczała. Długi czas się spłaszczała, aż osiągnęła gęstość. I dlatego druga struktura powstała wyraźnie wyodrębniona. I taka koncepcja w latach 70. była popularna w astronomii. Nawet można było na pytaniach egzaminacyjnych studentów pytać o to, jak się wyodrębniły struktury w galaktyce. Ale w 70. latach powstała konkurencyjna koncepcja, która temu jakby zaprzeczała, że galaktyki powstawały w wyniku czegoś, co brzmi nieładnie, ale to jest kwestia ujęcia pewnej perspektywy, kanibalizmu galaktycznego, że małe twory zlewały się, zjadały się wzajemnie i też można wyprowadzić podobne struktury. I obecnie obie te koncepcje ciągle funkcjonują. Ten kanibalizm galaktyczny, on jest powstawanie z pierwotnej, wielkostrukturowej materii.
No właśnie, to zanim przejdziemy do galaktyk jeszcze i wejdziemy głębiej jakby w ten temat, to może chwilkę o tej właśnie wielkoskalowej strukturze wszechświata. Czy naukowcy mają jakieś koncepcje na to, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda, że mamy te olbrzymie przestrzenie puste, olbrzymie puste przestrzenie i te takie włókna jakby to na to spojrzeć właśnie z odległości materii. Dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej?
Ja rozumiem pana. I może powtórzę, pytania wszystkie są zasadne, odpowiedzi mniej. Ja nie jestem kosmologiem, ale mamy tu kosmologów. Można byłoby z tym szczegółowym pytaniem podejść do nich, zapytać o topologię wszechświata, o jego strukturalne własności. I co na froncie nauki w tym zakresie się dzieje? Jeszcze raz się odwołam, to nie jest ucieczka od tematu, ale każdy z nas pracuje w stosunkowo wąskim zakresie tematycznym i czasami dla potrzeb pewnej syntezy, koniecznej syntezy, jak chcemy znaleźć związki przyczynowo-skutkowe, robimy, wchodzimy w inne obszary, ale pańskie pytanie już dotyczy takiego obszaru, ja bym powiedział, bardziej perfekcyjnego i bardziej profesjonalnego. Ja wolałbym to przerzucić na moich kolegów. Odpowiedzą na to na pewno dużo bardziej poprawnie.
Okej, wróćmy w takim razie do galaktyk. Mamy pytanie od naszego patrona Bartłomieja Fliegnera. Dlaczego powstają takie właśnie skupiska gwiazd w formie galaktyk? Dlaczego to się tak dzieje?
Jedna wielka tajemnica. Dlaczego? Skupiska, my tłumaczymy najczęściej większość struktur występowaniem grawitacji. Pewnymi oczywiście zaczynami, zalążkiem, który powoduje, że dalej działa grawitacja i skupia materię. Przyjmujemy też, że ten mechanizm skupiania może być wspomagany. Jeżeli powstała jakaś generacja obiektów, które bardzo szybko zmieniały się, ewoluowały i wybuchały, to wprowadzały w środowisko dodatkowy czynnik, który stymulował sprężanie materii. To były wybuchy. To się przyjmuje jako poważny czynnik działający. W ogromnej liczbie takie wybuchy mogą formować pewne elementy. Do tego dochodzi grawitacja, która powoduje, że jak już raz powstaje chmura, to z niej rodzą się gwiazdy. Powstawanie grup gwiazdowych, czyli podział tych obiektów według mas, to też jest przedmiot badań. Też jest przedmiot badań, jakie masy powstają, w jakiej liczbie. Wielkomasywne, małej liczbie, małomasywne, duże. Ale gdzie te masy się kończą? Na jakich obiektach one się kończą? Czy kończą się... My mamy pewien zakres obserwacji, ale nie jesteśmy w stanie przekroczyć pewnej granicy tych małych obiektów. Stwierdzamy ich istnienie, ale na pewno nie odpowiedzieliśmy na pytanie, jak to jest w odpowiednich proporcjach liczbowo. Gdzie się ta funkcja nam kończy. Możemy podejrzewać rozmaite podejścia. To oczywiście rzutuje na całą masę we wszechświecie. Także jesteśmy tu zanurzeni w mnóstwie pytań, które do końca odpowiedzi nie mają. My obserwujemy pewne etapy, uformowane obiekty, całe grupy obiektów, całe gromady. Możemy się na gromadzie skupić, możemy określić przestrzenne położenie, nawet dosyć precyzyjnie, bo mamy wiele obiektów wykonujących pewne wspólne ruchy i w tym momencie z wspólnoty ruchów możemy wyodrębnić te obiekty, które tworzą tą gromadę. Potem na bazie fizycznych uśrednionych wartości określić odległość, a nawet ruchy. Ale tu się rodzą pytania, które łatwo znaleźć w momencie, kiedy przejdziemy od grup gwiazd, dosyć jednoznacznie dla nas, do większej skali, do grup galaktyk. W 30 latach zauważono, że w gromadach galaktyk występuje niezwykłe zjawisko. Mianowicie ruchy tych poszczególnych obiektów wskazują jednoznacznie, tak się wydawało, że materia, jaka jest dostępna, nie jest w stanie wstrzymać albo nie jest w stanie zachować struktury takiej gromady. Z drugiej strony taka gromada galaktyk, jej wiek był oceniany na niezwykle długi czas. To były dziesiątki miliardów lat. Nie potrafiono pogodzić tych dwóch elementów i uruchomiono nową ścieżkę, która prowadzi do innego hitu współczesnej nauki. Trzeba było założyć, że jest jakaś dodatkowa materia, która to wstrzymuje, jeżeli przyjmujemy, że nasze rozumienie dynamiki jest słuszne. Prawa, które poznaliśmy, to są prawa wyprowadzone z Układu Słonecznego albo z Ziemi. My je ekstrapolujemy na kosmos, ale nie mamy innej możliwości. Chyba, że jakieś obserwacje dodatkowe mogą nam zasugerować pewną istotę zmian tych praw, ale póki nie możemy tego powiedzieć i póki te nasze prawa się sprawdzają w wielkiej skali, przyjmujemy, że są. Jeżeli przyjąć prawa dynamiki za słuszne, to taka gromada będzie istnieć stabilnie, a widać, że to dziesiątki miliardów lat przemawiają za tym, że wtedy, kiedy założymy, że istnieje tam materia. Początkowo uważano, że to jest materia ukryta, ale szukanie tych elementów ukrytej materii aż do czasów współczesnych nie daje więcej niż 2% możliwych odpowiedzi. Wobec tego na ten termin ukryta materia przewoluował i obecnie to jest ciemna materia. Ciemna w sensie nierozpoznana. I do ciemnej energii współczesny świat fizyki dodaje ciemną materię. Tej ciemnej materii zaczęto poszukiwać już nie tylko w gromadach galaktyk, ale zaczęto poszukiwać w pojedynczych galaktykach. Uruchomiono całą niezwykle ogromną liczbę rozważań teoretycznych na ten. Uruchomiono przyspieszacze cząstek. Poszukiwaniu tej materii, tych cząstek, cały czas w drodze. Cały czas nie potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć. Oczywiście alternatywą jest wprowadzenie pewnych, też się próbuje robić, wprowadzenie pewnych poprawek do praw, które znamy, które by to tłumaczyło. Ale póki co większość badaczy przyjmuje te zjawiska za rzeczywiste i ciemną materię, i ciemną energię. No i problem jest, jak rozwikłać. Ale ja to celowo tak zasygnalizowałem, żeby pokazać, ile tych ścieżek, ile tych kanałów i obszarów astronomii otwiera się przy każdym nowym kroku i przy każdym nowej próbie interpretacji tego, co już było. Że nie potrafimy tego wszystkiego zamknąć. Chcielibyśmy. To jest marzenie jakiejś unifikacji naszego obrazu wszechświata, ale boję się, że to jeszcze daleko, daleko przed nami.
Okej, więc badamy te galaktyki już od dłuższego czasu, można powiedzieć. Tak. Wciąż jeszcze jest wiele niewiadomych, tak jak pan powiedział, ale wiemy na przykład, że są różne typy tych galaktyk. Tak. Jak mógł pan przybliżyć, jakie typy galaktyk znamy i dlaczego właściwie powstają takie typy? Czy wiemy, jaki jest proces ewolucyjny?
Nie. Ja bym powiedział w ten sposób. Rzeczywiście, rozpoznano dosyć wcześnie, jeszcze w latach 20, kiedy zaczęto przyglądać się galaktykom, wyróżniono różne typy takie morfologiczne. Próby ich klasyfikowania i próby wiązania, co było pierwotne, co było wtórne, tu musiałem powiedzieć coś, co jest ryzykownym stwierdzeniem, a można to wyciąć, ewentualnie wykorzystać jakoś, że klasyfikowanie galaktyk prowadziło czasami do odchyłek psychicznych badaczy. To tylko wygląda tak na żart może, ale klasyfikacja galaktyk według takiego typu morfologicznego zaczęła obejmować coraz większą liczbę kryteriów. Nad iloma kryteriami człowiek może panować? 5, 10. Ale jeżeli zaczyna przekraczać 1000, to ludzie troszeczkę zaczynają odchodzić od zmysłów. Takie przypadki były. Próby sklasyfikowania to jest jedna z rzeczy pierwszych. Jak klasyfikowano gwiazdy, jak się systematyzuje rośliny, to wszystko jest etap wstępny badań, który pozwala potem rozeznać się, czy jest w tym klucz, który prowadzi nas dalej. Galaktyki, mamy główne typy galaktyk eliptycznych, spiralnych, ale tam podtypy są też soczewkowe, nieregularne, jeżeli chodzi o to. Natomiast to wszystko dotyczy najczęściej galaktyk w pewnym obszarze odległości, w których my możemy tą morfologię opisać. Ale pewien obszar odległości to jest obszar wiekowy. To znaczy, że to są w stosunku do nas dosyć młode obiekty, już uformowane. Kiedy idziemy poza granicę widoczności takiej wyraźnej morfologicznej, to mamy pewne zjawiska, które obserwujemy. I znowu trzeba by zapytać radioastronomów, tu doskonały ośrodek, który aktywność promieniowania ujawnia się, ale niekoniecznie jednoznacznie prowadzi do typu wyraźnie określonego morfologicznie. My go nie opisujemy często. Kwazary. Wiemy, że kwazary wiążemy jakoś z galaktykami spiralnymi. To są centralne obszary. Ale też gigantyczne zjawiska energetyczne, które występują. Także opisując różne typy galaktyk, trzeba mieć świadomość taką, że to, co widzimy z pewnego obszaru, to też jest pewien obszar wiekowy. że w momencie, kiedy idziemy dalej, czyli wcześniej, powstają pytania, widzimy pierwotne formy tychże tworów. Mhm. Czy one są w pełni rozpoznane jednoznacznie? Trudno mi powiedzieć, ponieważ tam się zwykle stosuje już inną klasyfikację. Inną klasyfikację na bazie tych obserwacji, które są dostępne. Na przykład intensywności promieniowania radiowego, określonego promieniowania radiowego. Czyli już to nie jest taki prosty opis morfologiczny.
Ale czy też w ogóle mamy jakiś taki opis morfologiczny, czy to jest tak daleko, że nie, dla nas to są jeszcze
tylko radioźródła? Nie, to znaczy, że opis morfologiczny obejmuje galaktyki, my je klasyfikujemy, porządkujemy.
Mówię o tych dalszych, na przykład o takich odległych
fazach. Tak, ale to rzeczywiście, tam gdzie widać obrazy. Mhm. Trochę Hubble dostarczył takich pięknych obrazów rozmaitych typów galaktyk. My możemy je poklasyfikować. Do tego jeszcze dochodzą wszelkie, nawet w tych obrazach, które są nam dostępne, zaburzenia obrazów, które wynikają z tego, co my zakładamy jako zderzenia galaktyk, zlewania się galaktyk. Obrazy wtedy się tworzą zupełnie inne. Jaka jest, nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili na pytania, jaka jest ewolucja współcześnie, jaki jest pogląd na współczesną ewolucję tych galaktyk, to ja bym do moich nowych kolegów, którzy się siedzą w tych próbach i sami praktycznie te próby podejmują. Mhm. Proszę wybaczyć, ale to jest...
Okej, czyli generalnie nie znamy jeszcze de facto odpowiedzi na to, czy na przykład galaktyka spiralna ostatecznie ewoluje. Może ewoluować w jakąś, prawda, taką...
To znaczy przyjmuje
kulistą,
się, że,
tak, owalną,
że
i tak dalej.
Różne typy morfologiczne mogły być wynikiem ewolucji wcześniejszej, jakby równoległej. Tak jak przyjmuje się, że różne typy gwiazd w rzeczywistości, które my obserwujemy, są wynikiem pewnej jakby równoległej, równoległej niekoniecznie czasowo, ale równoległej w sensie takim jakościowym, ewolucji obiektów, które różniły się masą. I ta różnica mas prowadziła potem do różnych form, do różnych struktur, ale że trzeba byłoby uszeregować według masy. Mhm. Czy tak jednoznacznie się galaktyki dają uformować, tego nie wiem. Ale były próby, wiele lat, to były lata 70., 80., przestawienia, co było pierwotne, czy galaktyki soczewkowe, spiralnej, czy eliptyczne, czy eliptyczne są wynikiem pewnej ewolucji dalszej i tak dalej. Są to stare galaktyki generalnie, więc dzielimy stare, młode, strukturalne wyraźnie, bezstrukturalne, czy te bezstrukturalne są bardzo młode, czy nie. Naprawdę nie, trudno w tej chwili odpowiedzieć. To już wynika, to już wychodzi, chciałbym to usłyszeć, ale niekoniecznie usłyszałem i znam.
Okej. Wiemy, że galaktyka Andromedy, która jest naszą, można powiedzieć, najbliższą sąsiadką, jeżeli chodzi o taką dużą galaktykę, jest na kursie kolizyjnym z Drogą Mleczną. Za miliardy lat, kilka miliardów lat one się połączą i kolejne miliardy lat oczywiście będzie trwało to łączenie się, ponieważ są to olbrzymie obiekty. Czy coś podobnego możemy powiedzieć o tych gromadach? Czy one też się ze sobą jakoś grawitacyjnie zapadają?
Zderzają się w jakieś, mamy obrazy wyraźne. Chociażby te wspomnianego Hubble'a, obrazy wyraźnie zderzających się galaktyk, przenikających się galaktyk. Cały proces, jak pan słusznie zauważył, to nie jest proces błyskawiczny. Mówimy o zderzeniu, ale to są procesy trwające miliardy lat. No w wypadku naszej galaktyki i naszej galaktyki Andromedy, zlanie się tych dwóch galaktyk. Jeśli sobie odtworzymy obraz naszego otoczenia gwiazdowego, milimetrowe od gwiazdy w odległości 30 km.
No tak.
Nieuchwytna przestrzeń. Po zderzeniu to będą milimetrowe obiekty w odległości 15 km. Ja trochę fantazjuję. Ale to jest w odniesieniu, w odczuciu takim lokalnym nie do wychwycenia. To znaczy to, że się zlewają te galaktyki, no przypadkowo następują również w galaktykach zderzenia gwiazd, aczkolwiek rzadkie przypadki, chociaż się takie przyjmuje. Najczęściej są to obiekty, które już zostały uformowane blisko, nawet i czarne dziury, takie ewolucje, późne ewolucje bardzo masywnych obiektów, które się potem mogą zlać i zderzyć. Czy gwiazd neutronowych, zawsze późne stadia ewolucji. Najczęściej jednak to nie są takie przypadkowe zderzenia, jakbyśmy sobie wyobrażali pociski lecące gdzieś w przestrzeni, bo tu prawdopodobieństwo zderzenia jednego milimetra i 30 kilometrów, drugiego milimetra poruszające się z jakąś prędkością, żeby trafić jakoś, no już w centralnych zderzeniach to raczej nie ma mowy, bo to byłyby raczej takie rotacje jednego wokół drugiego. Mhm. Także, że te elementy są no, w granicach takich fantastycznych, ale kiedy się widzi kompleksowy obraz zderzających się galaktyk, to on robi wrażenie. Takiego zjawiska dynamicznie niesłychanie burzliwego, to widać przemieszczanie się tych. Prawdopodobnie po takim zderzeniu powstaje nowy twór z nowym centrum. Może początkowo to centrum jest nie jedno, a podwójne i wokół niego wytwarza się. No, to jest ten etap ewolucji, który formuje w wyniku takiego zjadania się, czyli kanibalizmu galaktycznego, coś.
Okej, to tutaj jest kolejne pytanie od Marcina Marola Mroczyńskiego. Właśnie, znaczy to ciężko jest jakby stwierdzić, no, nie obserwowaliśmy nigdy tego na żywo, mamy tylko zdjęcia poszczególnych stadiów zderzających się galaktyk, a i to tak jak tutaj pan powiedział, trwa tak długo, że no, tak, nie jesteśmy w stanie zauważyć tych pojedynczych elementów, ale czy jakieś modele takich właśnie wydarzeń zakładają, że pewne stabilne układy planetarne, tak jak na przykład Układ Słoneczny, w wyniku takiego zderzenia mogą się zdestabilizować? Czy te odległości są jednak tak duże, a same siły grawitacyjne raczej sprawią, że to wszystko się tak między sobą będzie prześlizgiwać?
Ciekawe pytanie. Odpowiedzi nie znam, ale być może na to pytanie, chociaż nie jestem pewien, profesor Goździecki z sąsiednim budynku był odpowiedź, bo się zajmuje dynamiką i stabilnością układów planetarnych. Także jak pan pyta, to tu od razu powstaje taka sugestia, aha, z tym pytaniem proszę pójść tu. I to znowu nie jest psychologia, tylko taka, że tak powiem...
Już wiemy, kogo zaprosić.
Szacunek do odbiorcy, tak. Dlatego, że jeżeli mamy możliwość sięgnięcia do czegoś, co jest albo rozpoznane, albo rozpoznawane, a wie pan, pytanie ludzi, którzy pracują w określonej dziedzinie, to nie tylko uzyskuje się już odpowiedzi typu pewne, ale uzyskuje się coś niesłychanie ważnego. Mhm. Ci badający długi okres czasu zagadnienie, ludzie, niezależnie od tego, do czego doszli, potrafią czasami wyrazić pewne idee, które im się delikatnie nasuwają, ale zaczynają przeważać. To się bardzo często zdarza na zjazdach naukowych, w astronomii może, we wszystkich być może, ale w astronomii to jest dosyć często, że czasami powstają humorystyczne pytania w stosunku do tego, który wygłosił referat. Tak pan przedstawił, to są fakty, a co pan myśli? Otóż to jest jakby dodatkowy jeszcze element, który zaczyna powoli przeważać, jeszcze nie mamy pełnych dowodów na to, ale coś zaczyna w nas przeważać i kierować nas w taką stronę, której jeszcze nie rozpoznaliśmy, ale już czujemy, że to prawdopodobnie tam jest odpowiedź. To często zaprzecza temu, co my pokazujemy. Pewne trendy. W statystyce można mówić o pewnych trendach, które widać. Widać, że relacja formalnie jest taka, ale punkty, które się w niej układają, sugerują nam coś. No, odwołam się do Hubble'a, który wykrył ten trend liniowości. Tutaj jest podobnie, nie wiem. Biorąc pod uwagę z takiego galaktycznego, mojego punktu widzenia, te odległości są tak ogromne, że to nie powinno mieć wpływu. Ale gdzieś otarło się o moje uszy stwierdzenie, że to tak niezupełnie jest. Że my żyjemy w pewnym, że każdy układ znajduje się w pewnym kompleksowym, takim uśrednionym polu. I na to uśrednione pole ma wpływ to, co tam zachodzi w globalnym sensie. Czyli to niekoniecznie jest takie proste geometryczne podejście. A w takie odległości to możemy zaniedbać wpływy. Zresztą podobnie jest w przypadku... Podobnie może nie. Mamy w przypadku gromad gwiazdowych, że każdy ruch, jeżeli mamy dwa obiekty, no to one określone są, ich ruchy są dosyć silnie określone. Trzy obiekty jeszcze panujemy, 4, 5 do 10, może 8, 10. A potem każdy obiekt porusza się w polu uśrednionym przez wszystkie inne. I co tam się zmieni, wobec tego ten ruch tego obiektu będzie podlegał. Być może na tej drodze należałoby pójść i być może dynamice od stabilności systemów planetarnych powiedzą, że tutaj trzeba uwzględnić ten czynnik. Ja tego nie wiem.
Swego rodzaju swoisty taki efekt motyla działający.
Tak, efekt motyla
dosłownie grawitacyjnie. Tak. Po tych, tych. No to ciekawe jest. Spróbujemy w takim razie tutaj do naszego patrona jest odezwa. Spróbujemy w takim razie profesora zapytać o to. Być może odpowie na to pytanie. Okej, to może tak na koniec o naszej galaktyce, o Drodze Mlecznej, bo troszkę wspomniał pan wcześniej o tym, że próbowaliśmy sobie właśnie dopasować te różne elementy, żeby stworzyć obraz. No nie jesteśmy w stanie wznieść się nad galaktykę i powiedzieć, no, jak ona dokładnie wygląda,
tak.
Ale obserwując to, tak obserwuję może 15 lat sobie ten temat tak bardziej świadomie i widzę, że gdzieś tam kolejne te elementy się pojawiają. W jaki sposób właściwie próbujemy ten obraz naszej galaktyki uzyskać?
Pan, wiążąc różne elementy obserwacyjne, interpretacje i jakby może najbardziej poprawnie opisać, że my bardzo często czujemy się na takiej bardzo nierównej drodze, z takimi, może nie zapaściami, ale na pewno jakimś wznoszeniem się, euforią i spadkami. I to dotyczy rozmaitych elementów. Ciągle obracamy się wokół ogromnej niepewności naszej w odniesieniu do bardzo ważnego dla strukturalnych badań galaktyki odległości. My mamy kilkadziesiąt rozmaitych metod podejścia do odległości, ale one są ze sobą często niezgodne. Ciągle pojawiają się nowe próby, technicznie szalenie zaawansowane, satelitarne próby pomiaru odległości, które formalnie rzecz biorąc moglibyśmy traktować już prawie jak nieomylne. Ale kiedy konfrontujemy to z innymi elementami, to one też wykazują nam odchyłki tak znaczące, które trzeba odrzucić. Wobec tego tu z grupą, z kolegą, głównie pracujemy, taką grupą ludzi, dochodzimy czasami do takiego, do takiej smutnego stwierdzenia, że my w rzeczy samej ciągle mamy podstawowe pytania. Jak określić, jeśli my chcemy mówić o wydatku energetycznym, o strukturze obiektów, my powinniśmy przede wszystkim znać precyzyjnie odległości do obiektów. A tu jak konfrontujemy rozmaite metody, tej zgodności często nie dostajemy. I stąd się wyłania problem, no próbujemy znaleźć różne podejście, żeby coś uśrednić albo żeby coś rzeczywiście wydobyć. W naszej galaktyce bardzo ważne są, bardzo ważne jest dla znajomości, dla opisu tej galaktyki, zarówno jej własności strukturalne, te wielkoskalowe i małoskalowe, jak i ruchy. Dlatego, że te ruchy związane są z dynamiką, siłami, które działają. Na przykład, jeśli założymy, że wokół naszej galaktyki istnieje jakaś tajemnicza, ciemna materia w dużej ilości, to ona powinna wywoływać specyficzne zachowanie się kinematyki otoczenia. I jesteśmy na takiej teraz torze, albo na takiej drodze, że badając te efekty, wyniki nas ciągle i ustawicznie zaskakują. To nie jest specjalnie deprymujące, bo to jest raczej taka, taka ciekawa strona, że ciągle jesteśmy pobudzeni do konieczności szukania. Ale z drugiej strony trudno nam dać jednoznaczną odpowiedź, jak to jest. Galaktyka nasza, wedle wszelkiej prawidłowości, kiedyś uważanej, tam gdzie się kończy jej obraz, tam gdzie jest materia, za nią powinny obiekty, które należą do galaktyki, okrążają, poruszać się z coraz mniejszą prędkością, tak jak w układzie planetarnym. Im dalej od Słońca, tym wolniej. Tymczasem wiele badań pokazuje coś szokującego, że tak zwana krzywa rotacji jest płaska i ona przekracza dwukrotnie rozmiary, pięciokrotnie rozmiary, nawet dziesięciokrotnie rozmiary. No i jesteśmy w konsternacji, jak to tłumaczyć. Niektórzy tłumaczą to prostym dodawaniem tej ciemnej materii. A to tej ciemnej materii jest bardzo dużo, bo ta krzywa jest płaska. I nie mają wątpliwości, czy to tak można tłumaczyć w nieskończoność, bo czasami w niektórych galaktykach to się ciągnie bardzo daleko. I czy nie należałoby wprowadzić pewnych poprawek. Ta cała krzywa rotacji, jak my ją tu lokalnie badamy, nie ma takiego jednak gładkiego przebiegu, że na zewnątrz, kiedy mamy ogromne trudności z jej wyznaczeniem, bo tam trzeba dwa elementy, jedno założenie zrobić, że ten obiekt, albo dwa założenia, że on należy do galaktyki, dwa, że krąży po takiej orbicie kołowej, a potem dokonać dwóch pomiarów precyzyjnych. Pomiaru oddalania się albo przybliżania i dokładnie odległości. Żadnego z tych elementów dokładnie nie znamy. Wobec tego i dwa założenia wiszą pod znakiem zapytania. Jeżeli nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że obiekt należy do galaktyki, czyli reprezentuje ją, no to cała reszta wniosków jest niesłuszna. Wobec tego, co to jest? Natomiast widać jakiś zarys tam, gdzie się nam Słońce prawie na granicy naszego systemu galaktycznego znajduje, że zatem z jednej strony widzimy wyraźny spadek, po czym znowu wznoszenie. Jak to interpretować? Odnosząc do naszej tu małej grupy, nie mamy jednoznacznego obrazu. Bardzo możliwe, że wielu badaczy przyjmie zdecydowanie jedną interpretację. Tak się robi. I uważają, że przeważa słuszność założenia o istnieniu ciemnej materii, która pcha się do naszej astronomii różnymi kanałami, jakby swoje prawo obywatelstwa wywalcza nie tyle obserwacyjnie, co teoretycznie. Sprzyjałaby powstawaniu małych obiektów, powstaniu życia i tak dalej. Wobec tego jest panaceum na wszystko. A skoro jest panaceum, no to przyjmijmy. No my tutaj staramy się trzymać nie wychodząc, albo nie deprecjonując tych koncepcji oczywiście, bo to jest wszystko możliwe, ale staramy się utrzymać w ryzach tylko i wyłącznie tych danych pomiarowych, które są nam dostępne i wyszlifowane do granic możliwości. I tu jesteśmy jeszcze ciągle może nie zupełnie na początku naszej drogi, tak jak my ją rozumiemy, ale na pewno nie jeszcze troszeczkę od końca.
Czy obserwacyjnie też widzimy, czy nie wiemy, oczywiście to nie jest odpowiedź od razu na to, że to jest ciemna materia faktycznie i że istnieje, ale chociażby na przykład soczewkowanie grawitacyjne w miejscach, gdzie wydaje się, że niczego nie ma.
Tak, soczewkowanie grawitacyjne to jest prawda, to jest argument silny.
Gdzie to nie może być czarna dziura na przykład pojedyncza.
Ja tu nie wchodząc w samo soczewkowanie grawitacyjne, należałoby zawsze zapytać, przy każdej interpretacji, ile jest założeń? Bo najlepiej operować przy minimalnej ilości założeń. Ten tak zwane trygonometryczne wyznaczanie odległości wymagało jednego założenia, że obserwujemy z jednej pozycji i przeciwnej pozycji Ziemi i widzimy trójkąt charakterystyczny. Mierzymy kąty, jesteśmy prawie pewni, ale to jest co do bazy, ale nie co do obiektu. Bo obiekt nie musi być obiektem pojedynczym, chociaż my tego nie rozpoznajemy, i może mieć ekstra własne ruchy i wtedy nasz pomiar nie będzie poprawny. My bardzo często dokonujemy, nie monitorując tego obiektu, tylko jednorazowo go widząc, jesteśmy tak pewni tej bazy, że mówimy, że to jest fundamentalna metoda i nie podlega dyskusji. Ale jeżeli się zagłębić w samą metodę i w ten pomiar, to bardziej dociekliwy albo człowiek, który chętniej wątpi, mówi, no ale jaka jest pewność, że tu wszystko zostało spełnione? Otóż takiej nie mamy. I podobnie i w naszych używanych przez nas metodach określenia odległości, żeby te struktury jednoznacznie wydobyć, rzadko kiedy ze współczesnych badań wychodzi wyraźna struktura spiralna, to raczej nie wychodzi, że to ma, ale Encyklopedia Brytanika ciągle figuruje ten taki fragmentaryczny obraz trzech ramion jeszcze z lat 60. On jest powielany, że mamy ramię tam Sagittariusa, Strzelca, tam Oriona, Perseusza i wyraźnie są Maryja. Natomiast wchodząc w szczegóły, my widzimy, że te obrazy niekoniecznie tak prosto wyglądają i chcielibyśmy odpowiedzieć, że jeżeli struktura spiralna to jaka, gdzie, najlepiej byłoby ją wyraźnie wytyczyć. Im dokładniej się bada, tym bardziej zagmatwany obraz wychodzi. Może dlatego nie jest dziwne, że zdarzały się na przykład spotkania, sympozje astronomiczne w odstępie bodaj roku czy dwóch lat poświęcone dokładnie temu samemu zagadnieniu. To znaczy wydawało się, że jedno sympozjum, jak już się zjadą przedstawiciele, to odpowiedzą sobie na pytania, tak właśnie pytania sformułowane, zjeżdżają się badacze różni, przyciągają różne wyniki i ustalają, jest tak i tak. Tymczasem okazuje się, że tematyka jest dalej aktualna, ponieważ nie odpowiedziano.
Ale to jest też piękne w nauce właśnie, o to chodzi, że cały czas nawet te odpowiedzi, czy coś, co wydaje się być odpowiedzią, rodzą kolejne pytania i cały czas możemy tę swoją ciekawość zaspokajać i zaspokajać.
Nauki ścisłe, no astronomia należy do takich, oczywiście operują tak, oparciem o pewną precyzję. Tylko w przeciwieństwie do nauk większości laboratoryjnych, też ścisłych, astronomia jest nauką taką interpretacyjną, dosyć dziwną. Bo my na żaden pomiar nie mamy wpływu. Każdy pomiar jest złożoną wielkością całego szeregu możliwych wtrętów, o których my albo nic nie wiemy, albo musimy zakładać. I mimo, że metody stosowane są ścisłe, to jednak materia jest nieścisła. Materia jest nieścisła, nie poddaje się prostemu takiemu rygorystycznemu. No, gdybyśmy powiedzieli o badaniach laboratoryjnych, czy w obszarze medycyny, czy fizyki, biologii, fizyki, to możemy mówić, dobrze, będziemy śrubowali, zmieniali parametry pod kontrolą. Dostajemy widmo, zmieniając parametry, gęstość, skład gazu, warunki fizyczne, ciśnienie, temperaturę, dostajemy różne wyniki, panujemy nad tym jakoś. Też może nie do końca. Ci z pracowni laboratoryjnych to samo narzekają, ale w astronomii dostajemy kompleksowy obraz wszystkiego. I wysupłanie tego to jest kwestia wyboru. Dla badaczy, którzy, no nie wiem jak to określić, chcą uzyskać jakiś szybki efekt, robią mnóstwo, nieskończoną liczbę założeń upraszczających i wtedy ostateczny wynik ujawnia się. Taki się zwykle ogłasza. Często bardzo uczciwie podając szereg założeń. Ale ci, którzy czytają te założenia, nabierają wątpliwości. I teraz w jakim sensie ta ścisłość astronomii jest też mocno subiektywna. Bo tego nie można sobie wyobrazić astronomicznej obserwacji, że my podchodzimy do urządzenia z jasno określonym tematem i pytaniem, skierujemy na obiekt, bierzemy pomiar i odpowiadamy na pytanie zero-jedynkowo. Tego na pewno nie ma, ponieważ żaden pomiar astronomiczny nie jest taki jednoznacznie zero-jedynkowy. Wszystko jest, dlatego nas ciągle zaskakuje i ciągle wracamy do starych pomiarów, do starych danych, interpretujemy od nowa. Często padają pytania nawet u zwiedzających, a jakie ostatnie osiągnięcie czy odkrycie? No rozkładamy ręce, nie wiemy. To może za 20-30 lat z tych danych, które zebraliśmy, wyniknie nam pewien wniosek. Tak w astronomii często bywało. Po takich entuzjastycznych jakichś akceptacjach pewnego rozwiązania przyszło. No dotyczyło to charakterystyczne. Często się podaje w astronomii taki efekt pulsarów, które przez pierwsze 2-3 lata traktowano jako możliwość nadawania sygnałów przez obce cywilizacje. Ale w końcu zimne głowy astronomów doprowadziły do takiego poszukiwania naturalnego zjawiska. No i to naturalnym zjawiskiem okazał się obiekt będący w pewnym stanie ewolucji końcowym. Po wybuchu wielkiego obiektu zaczęło się wszystko składać. Zgodna zasada Kopernika. Jeśli coś jest proste, to przeważa nad tym, co jest bardziej skomplikowane. Jeżeli coś można prosto wyjaśnić, to co spróbujmy prosto.
Brzytwa Okama.
Tak.
To taką brzytwą tutaj też będziemy cieli nasz odcinek, bo to już jest koniec. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawych rzeczy. No a Was serdecznie zapraszam już na kolejne bliskie spotkania trzeciego stopnia z kolejnymi ciekawymi ludźmi związanymi z nauką, z technologiami. Spróbujemy też dotrzeć, tak jak powiedziałem, do profesora i odpowiedzieć na to pytanie, które tam zadał nasz patron. Więc trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku.